Projekt Tu Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Tu Nauka.
W dzisiejszym programie będziemy rozmawiać o śmieciach. Tak naprawdę będziemy pytać o kosmiczne śmieci, o to, ile ich jest, czym są, czy mogą nam spaść na głowę, oraz będziemy też mówili o nowej metodzie opracowanej przez badaczy z Politechniki Warszawskiej do lokalizowania obiektów kosmicznych, gdzie nie trzeba już wykorzystywać specjalnych nadajników. Zacznijmy jednak od takich informacji ogólnych. Rok 2022 był rekordowym, jeżeli chodzi o liczbę startów orbitalnych i suborbitalnych satelitów. W tym 2022 roku ze 155 wszystkich misji aż 149 zakończyło się sukcesem. Według biura ONZ do spraw przestrzeni kosmicznej obecnie wokół Ziemi krąży, uwaga, 8261 pojedynczych satelitów, z czego 4852 są aktywne. W porównaniu z rokiem 2021 jest to bardzo duży wzrost, bo jak teraz mamy 8261 pojedynczych satelitów, to jeszcze pod koniec 2021 pisano o 4550 satelitach. Z tego wtedy pracowało 2000. A teraz, jak mówiłam wcześniej, w roku 2022 tych pracujących jest 4852. Satelity należą do firm prywatnych i instytucji państwowych. O sztucznych satelitach mówi dr Edyta Woźniak z Zakładu Obserwacji Ziemi, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.
Tu Nauka.
My tak naprawdę żyjemy teraz w epoce rewolucji satelitarnej, nazwijmy to tak. Do niedawna jedyne satelity, jakie były wynoszone w przestrzeń kosmiczną, to były satelity publiczne, zwykle wojskowe, ale też naukowe, ale związane zdecydowanie z instytucjami rządowymi, że tak powiem. W tej chwili technologia jest na tyle tania i na tyle wydajna, że większość satelitów jest prywatnych, używanych do celów komercyjnych. Tak naprawdę wszystkie państwa, agencje rządowe, międzynarodowe instytucje typu Europejska Agencja Kosmiczna mają programy projektów, które wspierają rozwój technologii i również wspierają rozwój technologii w rękach prywatnych, więc to nie jest tak, że ktoś absolutnie prywatny, mówiąc kolokwialnie, wykłada całą kasę i ryzykuje. Nie, nie. Ryzyko jest rozłożone również na instytucje publiczne i na programy obserwacyjne publiczne.
A czy z tych ponad 8 tysięcy satelit są jakieś polskie satelity? Mówi dr Edyta Woźniak z PAN-u.
W naszej liście nie mamy jako właściciele żadnego działającego polskiego satelity. Był wysłany polski satelita PWSAT, o którym na pewno Państwo słyszeli. Był to satelita studencki wysłany przez Politechnikę Warszawską, również był KRAK, również studencki wysłany przez AGH. Były to malutkie nanosatelity, które już dawno nie funkcjonują, ale były też wysłane satelity zrobione w Polsce, na przykład LEM i Heweliusz, zrobione właśnie w Centrum Badań Kosmicznych, ale one były robione w konsorcjum z innymi instytucjami, więc tak naprawdę nie są wliczane jako polskie.
Na początku 2023 roku media obiegła informacja o spadającej satelicie. Czy jest to prawdopodobne, że taki satelita spadnie nam w pewnym momencie na głowę?
Prawdopodobieństwo jest naprawdę bardzo małe, prędzej cegła na głowę spadnie niż satelita, ale prawda jest taka, że jest idea taka, żeby sprowadzać satelity, które zostały już, skończyły swoje misje i nie są w użytku, żeby sprowadzać je z powrotem na Ziemię, żeby było jak najmniej tych śmieci satelitarnych, ponieważ w tej chwili śmieci satelitarnych na orbicie okołoziemskie jest około 20 tysięcy, co jest naprawdę dużym zagrożeniem, bo one bardzo szybko latają. A jeśli chodzi o to, czy nam spadnie, czy nie spadnie satelita, no to też zależy troszeczkę na głowę, to zależy też troszeczkę od jego wielkości. Te malutkie satelity albo śmieci kosmiczne, one zwykle się zdążą spalić w atmosferze ziemskiej, przechodząc przez nią, a te naprawdę duże zwykle są w miarę kontrolowane.
Tu Nauka.
wracamy do tematu satelitów, sztucznych satelitów i kosmicznych śmieci. W roku 2022 było ich, czyli satelitów krążących wokół Ziemi, 8261, z czego tylko 4852 były i są aktywne. Jak długo mogą utrzymywać się satelity na orbicie, mówi dr Edyta Woźniak z Zakładu Obserwacji Ziemi, Centrum Badań Kosmicznych PAN.
Tak naprawdę bardzo długo, w zależności na jakiej orbicie, bo mamy trzy typy orbit. Jedna jest niska, w okolicach między 500 a 1500 kilometrów. Później taka średnia w okolicach 20 tysięcy kilometrów i geostacjonarna bardzo wysoko w okolicach 40 tysięcy kilometrów. Więc te geostacjonarne to właściwie prawdopodobieństwo, że powrócą na Ziemię, jest bardzo niewielkie, a te na niskiej orbicie, no to różnie bywa, bo w zależności od czasu planowania misji, od tego, czy ten satelita działa prawidłowo, czy nie, zależy jego długość działania. Na przykład mogę podać taki przykład. Landsat 4 był planowany na 5 lat, a w końcu działał 11 lat. Ale w tej chwili prawda jest taka, że do niedawna było obowiązujące prawo, które mówiło, że 25 lat po skończeniu misji satelita powinien być sprowadzony na Ziemię, jeżeli jest na niskiej orbicie. I to nie było obowiązkowe, to też oczywiście nikt tego nie robił i mamy dużo śmieci, jak już wcześniej ustaliliśmy. W zeszłym roku we wrześniu weszło prawo, że 5 lat od zakończenia misji satelita powinien powrócić na Ziemię.
Wróćmy może w tym momencie do jakiegoś takiego ogólnego pytania, może nawet sedna. Po co nam są te satelity? Do czego służą? Co obserwujemy?
My nie tylko obserwujemy przez te satelity. To tak naprawdę ponad 60% satelitów to są satelity komunikacyjne, czyli dostarczające nam internetu, połączeń telefonicznych i tak dalej. Kolejną właśnie dużą część satelitów to są właśnie te satelity do obserwacji Ziemi, to jest około 20%. Tak naprawdę ja powiedziałabym, że prawie wszystko obserwujemy przy pomocy tych satelitów, począwszy od, nie wiem, pola grawitacyjnego Ziemi albo składu chemicznego atmosfery, kończąc na to, czy na tym, czy na polu dobrze pszenica rośnie, mówiąc kolokwialnie, więc naprawdę mamy bardzo duże pole manewru, jeśli o to chodzi. Część satelitów to są jeszcze takie satelity testowe, że sobie wysyłamy coś małego, żeby przetestować jakąś technologię. No i oczywiście używany przez wszystkich system GPS, to też jest kolejna grupa satelitów, a reszta to są takie naukowe obserwacje kosmosu i tak dalej, ale ich jest w okolicach 3%. Codziennie, absolutnie, właściwie w każdym momencie mniej lub bardziej świadomie korzystamy z technologii satelitarnych i z satelit.
Mówiła dr Edyta Woźniak z Zakładu Obserwacji Ziemi, Centrum Badań Kosmicznych PAN.
Tu nauka.
Kosmiczne śmieci, o tym dzisiaj w programie mówimy, o tym słuchamy. Teraz będzie o metodzie, dzięki której można lokalizować obiekty kosmiczne bez specjalnych nadajników. Zespół kierowany przez profesora Konrada Jędrzejewskiego z Instytutu Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej dokonał obserwacji lotu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej z wykorzystaniem polskich anten odbiorczych Międzynarodowej Sieci Radioteleskopów Astronomicznych LOFAR oraz prostych rozwiązań bazujących na ogólnodostępnych komercyjnych odbiornikach sygnałów radiowych. Precyzyjne wyniki, jakie uzyskano we współpracy z naukowcami z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, pozwoliły na opracowanie nowych metod przeszukiwania przestrzeni kosmicznej. Koncepcja obserwacji obiektów kosmicznych pozwoli na szybkie i precyzyjne wyznaczenie pozycji stacji kosmicznych, satelitów czy tzw. kosmicznych śmieci bez względu na porę dnia czy panujące warunki atmosferyczne. Jak informują przedstawiciele Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, to pierwsze tego typu przedsięwzięcie. Obecnie do śledzenia ruchów satelitów wykorzystuje się aktywne metody radiolokacyjne, które bazują na olbrzymich antenach, wykorzystując bardzo duże moce nadawanego sygnału. Wykorzystywane są również klasyczne pomiary z wykorzystaniem teleskopów oraz pomiary przy użyciu technik laserowych stosowanych np. w Obserwatorium Astrogeodynamicznym CBK pan w Borówcu pod Poznaniem. Niestety, ze względu na ograniczenia technologiczne, z takiego rozwiązania nie można korzystać w dzień. Wypracowane na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej metody i algorytmy w zakresie radiolokacji pasywnej i przeprowadzone wstępne eksperymenty wskazują, że jako jedni z pierwszych na świecie, korzystając z technik pasywnej radiolokacji, naukowcy są w stanie skutecznie estymować położenie i prędkość kosmicznych obiektów bez względu na porę dnia czy panujące warunki atmosferyczne. Pierwsze obserwacje przeprowadzono jeszcze w 2020 roku. Kolejne obserwacje wykonano przy wykorzystaniu dwóch polskich radioteleskopów LOFAR znajdujących się w Borówcu i w Łazach pod Krakowem. W następnych eksperymentach przeprowadzonych w grudniu 2021 roku uproszczono infrastrukturę konieczną do przeprowadzenia takich obserwacji. Tym razem do pomiarów wykorzystano stację LOFAR w Borowcu oraz komercyjny odbiornik sygnałów radiowych typu USPR z niewielką anteną za kilkadziesiąt złotych umieszczoną w Otwocku, która pełniła rolę odbiornika sygnału referencyjnego. Wykorzystywanym w ostatnich eksperymentach sygnałem oświetlającym Międzynarodową Stację Kosmiczną był sygnał nadajnika radia cyfrowego DAB+, zlokalizowanego na Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Okazało się, że wykorzystując istniejący w Polsce radioteleskop LOFAR, stosowany na co dzień do celów astronomicznych oraz prosty odbiornik sygnału referencyjnego, można zbudować pasywny system radiolokacyjny, doskonale radzący sobie z obserwacją obiektów znajdujących się na niskich orbitach w przestrzeni kosmicznej widzianej z Polski. Rezultaty przeprowadzonych do tej pory eksperymentów wzbudziły już zainteresowanie Polskiej Agencji Kosmicznej, a także specjalistów od radiolokacji z całego świata. Między innymi opracowane rozwiązania i wyniki eksperymentów były zaprezentowane na jednej z największych i najważniejszych konferencji środowiska radiolokacyjnego w Nowym Jorku. Co dalej, jeżeli chodzi o badania? Jak piszą naukowcy, aby móc kontynuować badania, planujemy wybudowanie pola antenowego na lotnisku Politechniki Warszawskiej w Przasnyszu, a także pola antenowego w Obserwatorium Astrogeodynamicznym Centrum Badań Kosmicznych PAN w Borówcu, które będą unikalne w skali światowej. Zamierzamy opracować anteny i pola antenowe lepsze od stosowanych w sieci LOFAR w kontekście ich zastosowania do radarowej obserwacji obiektów znajdujących się na niskich orbitach. Jak dodaje profesor Konrad Jędrzejewski, być może za kilka lat będziemy w stanie dokładnie określać położenie i prędkość nawet bardzo małych obiektów kosmicznych przelatujących nad Europą. Może to być najbardziej efektywna ochrona przed coraz bardziej realnymi zagrożeniami związanymi z liczbą obiektów umieszczanych na orbicie oraz tak zwanymi śmieciami kosmicznymi. Warto obserwować te badania. Dodam, że wszystkie informacje znajdziecie na przykład na stronie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. To był program Tu Nauka, kolejny za tydzień o tej samej porze. Kasia Rodek, do usłyszenia.
Tu Nauka.
Projekt Tu Nauka realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna Odpowiedzialność Nauki został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.